W audycji Mąż Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś rozmawiać będziemy o sprawach ważnych i niezmiernie aktualnych, a mianowicie od jutra wszystkie szkoły są zamknięte na 2 tygodnie. Od jutra dzieci nie uczęszczają do szkół, od poniedziałku przez 2 tygodnie nie będą się odbywały zajęcia i placówki będą zamknięte. W związku z tym specustawa, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jak to wygląda, jak można się o to starać, jakie prawa i obowiązki mają rodzice. Porozmawiam o tym z moimi gośćmi. Pani Katarzyna Krupicka, pani Teresa Fiedorczuk i pani Agnieszka Dziejma z białostockiego ZUS-u są naszymi gośćmi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, w normalnej sytuacji, kiedy zamykane są szkoły, bo nie tylko epidemia koronawirusa rodzi takie zagrożenie, jest to sytuacja, którą znamy, prawda? No może być szkoła zamknięta, bo coś się wydarzyło, bo tego wymaga sytuacja. I też rodzice mają jakieś prawa wówczas. Więc powiedzmy, jak w tej nadzwyczajnej sytuacji mają się zachować, bo tutaj w zasadzie nie ma ani jednej placówki, do której można by było takie dziecko posłać. Ono musi po prostu zostać w domu.
Tak. Problem będzie z dniem jutrzejszym i z piątkiem, ponieważ tak naprawdę szkoły zostają zamknięte od poniedziałku. Więc jutro i pojutrze opieka nad dziećmi we własnym zakresie rodzice powinni zapewnić, czyli urlop, babcia.
Babcia. Tak. Zabrzmiało źle w sytuacji informacji, kiedy w zasadzie to kontakt ograniczamy do minimum, jeżeli chodzi o osoby starsze, bo ryzyko zachorowania na tę odmianę wirusa jest tutaj bardzo wysokie, a jeszcze gorsze jest to, że śmiertelność w tej grupie ryzyka jest też wysoka.
Tak, zgadza się, no ale to babcie w takim młodszym wieku, że tak
młodsze
powiem.
Młodsze babcie.
Około 50. Także problem jest z czwartkiem i z piątkiem, natomiast od poniedziałku, od momentu, kiedy już te szkoły zostają oficjalnie zamknięte, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje 14 dni, łącznie nad wszystkimi dziećmi i jednemu i drugiemu rodzicowi. Szkoły są zamknięte.
I to uściślimy. Jednemu i drugiemu rodzicowi. To
łącznie.
Znaczy, łącznie.
Tak.
Rozumiem.
Czyli mama może wziąć 7 dni, tata może wziąć 7 dni. Łącznie nad wszystkimi dziećmi i jednemu i drugiemu rodzicowi łącznie razem.
Czy jedno, czy siedmioro, to nie ma znaczenia.
Tak, to jest tylko 14 dni. Należy, na stronie ZUS-u pojawiło się oświadczenie, które wspomaga i ono jest pomocnicze. Można je wypełnić i dołączyć do dokumentów, ubiegając się o ten zasiłek. Podkreślić należy jedno, że zasiłek ten przysługuje nad dziećmi do lat 8. Jeżeli mamy dziecko 9-letnie i ciut starsze, które też właściwie jest jeszcze małe i wymagające opieki, tu jest problem. Ustawodawca jakby nie przewidział opieki nad tymi dziećmi 9 lat i więcej.
To trochę jakaś niespójność, bo w zasadzie dziecko do 13 roku życia ma bardzo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Zgadza się.
Między 8 a 13 to tak jakby 5 lat gdzieś umknęło ustawodawcy.
Zgadza się.
No jesteśmy w takim stanie prawnym, a nie innym, bo to jest taki zasiłek ze specustawy i zasiłek dodatkowy. Rozumiem, że ponieważ minister edukacji wystąpił na konferencji i powiedział: zamykam wszystkie szkoły, więc żadnych dodatkowych dokumentów tutaj rodzice dostarczać nie muszą, bo wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy.
Tak jak wspomniałam wcześniej, na stronie ZUS-u jest oświadczenie, które należy wypełnić. Jeżeli własnoręcznie, bo można również własnoręcznie złożyć takie podanie, takie oświadczenie w swoim zakładzie pracy, że ubiegamy się o taki rodzaj świadczenia. Dodatkowo wniosek o zasiłek opiekuńczy jest wymagany wtedy. Jeżeli mówię samo to oświadczenie ze strony ZUS-u, tylko to wystarczy. Jeżeli własnoręcznie napisane, które też jest honorowane i powinno być honorowane, plus wniosek o zasiłek opiekuńczy.
To powinien wiedzieć nasz pracodawca, bo jeżeli chodzi o jutro i pojutrze, czyli czwartek i piątek, rozumiem, że pewnie dostanie wniosek urlopowy i trudno mu będzie z tym wnioskiem urlopowym dyskutować. Natomiast od poniedziałku co ma otrzymać od pracownika? Wystarczy zwykła informacja telefoniczna?
Myślę, że póki co wystarczy zwykła informacja telefoniczna. W międzyczasie można to właśnie to oświadczenie dostarczyć do zakładu pracy.
Też pracodawca powinien je otrzymać.
Tak, tak.
Komu taki zasiłek opiekuńczy przysługuje? Już wiemy, że obojgu rodzicom zatrudnionym na umowę o pracę to bezwzględnie. Czy komuś jeszcze?
Tak, jeszcze również osobom prowadzącym działalność i osobom, które są ubezpieczone i od tego ubezpieczenia jest wprowadzana składka chorobowa.
czy ten termin poniedziałek to jest początek rozpoczęcia tego 14-dniowego dodatkowego zasiłku, jako że w całym kraju jest ogłoszone? Czy na przykład może pracownik dojść do wniosku, że mu nie potrzeba tego 14-dniowego zasiłku, wystarczą mu 3 dni, a potem zorganizuje opiekę w jakiś inny sposób?
Pracownik sam deklaruje okres, o który będzie się ubiegał, czyli to nie musi być sztywny poniedziałek, piątek, bo należy podkreślić, że poniedziałek, piątek, sobota, niedziela. Najczęściej rodzice mają, są zwolnieni z wykonywania pracy, z obowiązków zawodowych, więc mogą zapewnić opiekę i to jak gdyby te 2 dni z tego limitu nam nie umykają 14-dniowego i od poniedziałku do piątku znowu kolejny okres się ubiegamy.
Czyli to na pewno od tego poniedziałku trzeba rozpocząć, tak. Bądź też w okresie tych 2 tygodni się z tym wyrobić, bo na żaden inny okres ten zasiłek specjalny nie będzie przeniesiony, tak?
No chyba, że przedłużeniu ulegnie zamknięcie szkół. Wtedy tak, bo na razie jest to okres 2-tygodniowy, prawda? A jeżeli ulegnie przedłużeniu, wtedy jeszcze te 4 dni będziemy mogli wykorzystać w następnym okresie.
A, bo to jest 14,
tak,
nie 5.
Tak. Bo tak.
Mhm, dobrze, czyli decydują o tym rodzice, informują pracodawcę, ZUS wypłaca ten zasiłek na podstawie wniosku, na podstawie takiego oświadczenia, dodatkowych dokumentów?
Tylko to oświadczenie, ewentualnie, tak jak wcześniej wspomniałam, pisemne, własnoręczne plus wniosek o zasiłek opiekuńczy. Czyli osoby prowadzące działalność, osoby z dobrowolnym ubezpieczeniem zgłaszają się do ZUS-u, tam składają wnioski, są one u nas rozpatrywane, są u nas wypłacane. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników, każdy pracownik idzie do swojego pracodawcy, z tym, że nie jest to, należy też podkreślić, że nie jest to koszt, nie obciąża to w żaden sposób pracodawcy, jest to koszt tylko i wyłącznie ZUS-u. Duży płatnik zatrudniający powyżej 20 osób sam dokonuje wypłaty zasiłku opiekuńczego na takich zasadach zwykłych, jak klasyczny zasiłek opiekuńczy, natomiast płatnicy, którzy zatrudniają mniej niż 20 osób, trafia to do nas, do ZUS-u, do Wydziału Zasiłków i my to wypłacamy.
To jest tak zwany dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązujący od całkiem niedawna, bo to ze specustawy wynikający. Rozumiem, że zasiłek opiekuńczy taki normalny, który zawsze mamy, nadal obowiązuje,
tak,
i będzie można go wykorzystać w jakiś sposób.
Tak, czyli to jest 60 dni tego klasycznego, ustawowego zasiłku opiekuńczego plus 14 wynikającego z tej specustawy.
Ale to oczywiście tu już zwolnienie lekarskie bądź inne zaświadczenie powinno być dostarczone, czy też nie?
Jeżeli chodzi o ten zasiłek wynikający ze specustawy, nie. Nie, to nie podlega, tutaj nie ma żadnych zaświadczeń, nie ma zwolnień.
To teraz zapytam, chociaż wydaje mi się, że znam odpowiedź. Co z rodzicami dzieci powyżej 8 lat, którzy może nie mają jeszcze aż tak dużego zaufania do swoich dzieci, żeby zostawić je same w domu?
No tu jest problem. Ustawodawca tego nie przewidział.
Żadnego, tutaj można tylko chyba się dogadać z pracodawcą, na zasadzie urlopu, bądź też zwolnienia lekarskiego.
Pod warunkiem, że dziecko jest chore, bo prawda, nie każde dziecko jest chore w tym okresie, bo jeżeli jest zdrowe, lekarz niekoniecznie musi wystawić, niekoniecznie będzie mógł wystawić zwolnienia lekarskie.
No i też wożenie tego dziecka po mieście i do jakichś innych miejsc, dostarczanie, to też
narażanie,
chyba,
na kolejne.
To nie jest dobry pomysł, tym bardziej, że minister zdrowia i minister edukacji mówią, że to nie są ferie. Drogie dzieci, to do was się zwraca. Sam minister powiedział, że to nie są ferie, nie chodzimy do galerii, nie spędzamy czasu na zamkniętych obiektach, po prostu stojąc pod drzwiami, tylko spędzamy ten czas w domu. Może jakieś lekcje na podstawie e-learningu bądź innych. Wiem, że już niektóre szkoły za pomocą Skype'a będą się kontaktowały ze swoimi uczniami, żeby jakoś ten czas zagospodarować. 744 22 22, nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy serdecznie. Rozmawiamy o tej sytuacji, w której znaleźliśmy się dosłownie przed chwilą, a mianowicie mamy zamknięte szkoły od poniedziałku i przedszkola oraz placówki opiekuńcze. Pytania naszych słuchaczy, proszę bardzo.
Matka samotnie wychowująca dziecko niepełnosprawne pracuje na umowę zlecenie. I gdy są, że tak powiem, normalne warunki i gdy dziecko jest chore, ona, tak szczerze mówiąc, nawet nie bierze zwolnienia na dziecko, bo jej nie przysługuje, mając taką umowę o pracę. I pytanie jest takie, czy w obecnych warunkach szczególnych ta matka, która musi zostać z tym dzieckiem, ponieważ zamknięta będzie szkoła, czy są przewidziane dla takiej osoby mającej umowę zlecenie jakikolwiek zasiłek?
Ojojoj. Mamy tutaj chyba problem z odpowiedzią troszeczkę, bo nie dopytaliśmy pani do końca. Z tego, co udało nam się usłyszeć, to wydaje mi się, że pani jednak nie płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne, skoro nie może chodzić na zwolnienia. Więc cóż w takiej sytuacji możemy poradzić?
Warunkiem przede wszystkim jest składka chorobowa przy zleceniu, więc jeżeli jest składka, to można się ubiegać o zasiłek opiekuńczy.
Chorobowej, niezdrowotnej, tak?
Ale jeżeli dziecko niepełnosprawne jest mniej, ma mniej niż 8 lat, no to na klasycznych, takich normalnych zasadach, zasadach. Powyżej 8 lat dobrze by było wiedzieć, jaki jest stopień niepełnosprawności i no, przede wszystkim jaki wiek jest dziecka tej pani.
Bo tutaj też jest uzależnione od wieku. Pytanie naszej słuchaczki, które zostało nam zadane również wcześniej, a mianowicie, czy zasiłek opiekuńczy liczy się z sobotą i niedzielą, mimo że pracownik sobotę i niedzielę ma wolną?
W zależności od tego, jak pracownik będzie wnioskował. Można wnioskować, tak jak wcześniej wspomniałam, od poniedziałku do piątku. Można na cały okres 2 tygodni, gdzie będzie sobota i niedziela również wliczone. Tylko trzeba mieć na uwadze to, że w sobotę i w niedzielę no, zwykle mamy ten czas wolny. Zwolnieni jesteśmy z wykonywania pracy. No różnie bywa. Rodzice, którzy pracują, no to jest zupełnie inna sytuacja. Wtedy ten limit, jeżeli od poniedziałku do piątku występujemy, wtedy mamy ten większy limit czasowy, okresowy. Natomiast jeżeli łącznie z sobotą i z niedzielą, ten limit się wykorzysta. Choć należy podkreślić, że właśnie w momencie, kiedy w sobotę i w niedzielę nie będziemy ubiegali się o ten zasiłek opiekuńczy, no to pracodawca musi za ten czas zapłacić składki.
A czy pracodawca musi zapłacić też nam za tę sobotę i niedzielę ten zasiłek opiekuńczy, jeżeli wnioskujemy za cały okres?
Tak.
Również, tak? I jeszcze proszę powiedzieć, jaka jest wysokość tego zasiłku opiekuńczego, bo przecież w ogóle o tym nie powiedzieliśmy, a to nie jest tak, że pójdziemy i dostrzymamy 100% naszego wynagrodzenia,
prawda? Nie, zasiłek opiekuńczy wynosi 80% naszego wynagrodzenia. Średnia liczona z 12 miesięcy sprzed zachorowania.
Wszystkie składniki.
Nie wszystkie, ale większość. To jakby oddzielny temat musiałybyśmy poruszyć, ale większość naszych składników wynagrodzenia już teraz wchodzi do podstawy.
Dobrze, a te 60 dni, czy tutaj zasady są takie same jak przy tych 14, czy zupełnie inne? Czy tutaj również mamy ograniczenie do dziecka do lat 8, czy tutaj już mamy do 14 roku życia? Jak to wygląda przy takim normalnym, klasycznym zasiłku opiekuńczym, z którego również chyba pracownik może skorzystać, prawda?
Tak. Tutaj w przypadku, gdy dziecko nasze zachoruje, gdy ma 8 lat, czy do lat 14, czy nawet członek rodziny, rodzic, siostra, teściowa, małżonek, z takiego zasiłku również możemy skorzystać. Również wynosi 80%, ale warunkiem właśnie jest niezdolność tego członka rodziny, tej osoby, nad którą sprawujemy opiekę. Czyli musi być zwolnienie lekarskie.
To może być
wystawione
też
na tego członka rodziny, abyśmy mogli skorzystać ze świadczenia.
To może być też taka sytuacja, kiedy na przykład małżonek choruje, a my musimy zapewnić mu opiekę, bo sam nie może sobie poradzić.
Tak.
Wtedy występujemy o taki zasiłek opiekuńczy. I jak to wygląda? Informujemy naszego pracodawcy, że oto mamy obłożnie chorego członka rodziny, który no, nawet grypa czasami powoduje wyłączenie z życia.
Tak, lekarz wystawia nam zwolnienie lekarskie, z którego wynika nad jakim członkiem rodziny, bo jest data urodzenia podana. Sprawujemy opiekę, wypełniamy wniosek o zasiłek opiekuńczy nad członkiem rodziny. Składamy na podobnych zasadach osoby prowadzące działalność do ZUS-u, a pracownicy do swoich zakładów pracy.
Mamy sytuację jeszcze taką, bo oczywiście nie pozwalamy Państwu zadawać pytania, więc ja może będę je odbierać, te telefony od razu. Radio Białystok, dzień dobry.
Halo.
Dzień dobry. No to nie, słuchacze nasi wolą jednak nam pytania zadawać poza anteną, więc zapytam o inną sytuację, a mianowicie o tę kwarantannę, na którą kieruje nas wojewódzka stacja na przykład sanitarno-epidemiologiczna. Przyjeżdżamy, mówimy, wróciliśmy z obszaru zagrożonego koronawirusem, chociaż ja nie wiem, czy teraz Polska nie jest obszarem zagrożonym koronawirusem, jej regiony niektóre pewnie tak, może nie aż tak jak Włochy, Chiny oraz te inne kraje. Zgłaszamy do ZUS-u, mówimy, czujemy się źle, ZUS kieruje nas na kwarantannę. I co wówczas? Co może pracodawca, co możemy my?
ZUS tak od razu nie będzie kierował na kwarantannę, ponieważ żeby skorzystać z kwarantanny, trzeba przede wszystkim mieć decyzję państwowego, głównego bądź też granicznego inspektora sanitarnego. I to na podstawie tej decyzji dopiero można skorzystać z kwarantanny, bo przebywaliśmy w tam, gdzie było zagrożenie koronawirusem, bądź też mieliśmy kontakt z takimi osobami, które mogą być nosicielami, bądź są po prostu chore. I dopiero decyzja uprawnia nas do tego, żebyśmy mogli skorzystać z okresu kwarantanny. A co ważne, przede wszystkim, jeżeli mamy tą decyzję, nie musimy jej dostarczać od razu. Warto pamiętać o tym, żeby najpierw przejść okres kwarantanny, powiadomić oczywiście swojego pracodawcę o tym, że nie będziemy obecni w pracy, że jesteśmy i z jakiego powodu nie jesteśmy obecni w pracy, a całość dokumentacji, czyli tą decyzję dostarczyć dopiero po okresie kwarantanny.
No właśnie, to jest bardzo ważne, żebyśmy potem nie spacerowali tak? Nie chodzili, nie dostajemy decyzji o kwarantannie, to najpierw nie idziemy na zakupy, które no, na pewno będą nam potrzebne, ale może ktoś nam je dostarczy pod dom, zapuka i po prostu je odbierzemy, ale też nie idziemy do ZUS-u, nie idziemy do lekarza i nie idziemy nigdzie, po prostu kwarantanna to kwarantanna. Drodzy Państwo, musimy to wszyscy bardzo dobrze zrozumieć, bo nawet takie chodzenie do ZUS-u i pytanie na salę obsługi klienta może się wiązać z dużym ryzykiem i dla całego zakładu, który będzie musiał potem, no nie wiem co robić, stanąć chyba.
Zamknąć
i przejść dezynfekcję.
A
potem wszyscy pracownicy jeszcze pójdą na kwarantannę i staniemy po prostu w miejscu. Tutaj bardzo dużo od odpowiedzialności zależy. A przypomnijmy, mamy e-zwolnienia, e-recepty, mamy przeróżne e i po prostu z tego korzystajmy.
Tak, w przypadku właśnie zwolnień elektronicznych to jest najważniejsze, że taka osoba, która już się zgłosi do lekarza, nie musi tak naprawdę nigdzie iść. Wraca do domu i po prostu albo choruje, albo jest odizolowana i cierpliwie czeka na to, aż faktycznie zostanie dopuszczona znowu do pracy. E-zwolnienia są takim uproszczeniem, że nie musimy ich nigdzie dostarczyć.
Ani do pracodawcy, ani do ZUS-u i wypłata też nie wymaga wypełniania żadnych dokumentów tego zasiłku.
Chyba, że w przypadku osoby prowadzącej działalność, ale zawsze to można zrobić w terminie późniejszym. Na to mamy pół roku, więc nie musimy natychmiast, kiedy jesteśmy objęci tym okresem, przychodzić i wypełniać tych dokumentów. Najpierw wyzdrowiejmy, przejdźmy przez to, a potem dopiero załatwmy wszystkie formalności.
Ja jeszcze zapytam o taką kwarantannę, bo tutaj pani mówi, że to musi być inspektor sanitarny bądź jakaś wojewódzka stacja, no jakaś państwowa instytucja. A sytuacje, kiedy pracodawcy tutaj nam mówią, że przyjeżdżają pracownicy i oni chcą zastosować tę kwarantannę 14-dniową, niech nie przychodzą im do pracy, niech nie narażają pracowników pozostałych na kontakt. No być może, no okazuje się teraz po wczorajszych przypadkach, że można być zdrowym człowiekiem, a zarazić kogoś koronawirusem. No więc wszyscy chcemy być ostrożni. Tego nie przewidują przepisy.
Dobrowolne powstrzymanie się od pracy nie daje nam uprawnień kompletnie do żadnej wypłaty. Czyli osoba, która nie przyjdzie po prostu do pracy, tak naprawdę jest nieobecna i może mieć tą nieobecność nawet nieusprawiedliwioną, bo ani nie skorzystała z urlopu bezpłatnego, ani ze zwolnienia lekarskiego, ani nie ma też decyzji inspektora sanitarnego. Najlepiej żebyśmy postąpili tak, żeby się zabezpieczyć. Albo idziemy do lekarza i lekarzowi po prostu wskazujemy, że wróciliśmy z takiego regionu. Pracodawca obawia się, że możemy być nosicielami tego wirusa. Wówczas lekarz decyduje i to im powinniśmy zaufać. Czy powinniśmy przejść tą kwarantannę, czy możemy przystąpić do pracy, czy po prostu lekarz wystawi nam zwolnienie. Bo lekarz też ma prawo wystawić zwolnienie.
Pytanie słuchacza, który ma prywatne przedszkole, bo decyzja ministra dotyczy wszystkich placówek, nie ma rozgraniczenia, prawda? I tak. Tutaj też zasiłek rodzice mogą się starać niezależnie.
Identyczne, tak.
Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Natomiast pytanie pana jest zupełnie inne, a mianowicie on wysyła na 2 tygodnie pracowników, którym musi płacić, ale pyta o zwolnienie ze składek, bo to, że musi płacić, to jest dla niego jakby oczywiste, nawet nie jakby, a oczywiste. Natomiast właśnie, czy są jakieś tutaj przewidziane możliwości niepłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za ten okres zdrowotny. W ogóle ZUS-u, tak? Składek.
Na tą chwilę, a tak naprawdę czekamy jeszcze na jakieś dalsze informacje, które będą do nas dochodziły. Pan będzie mógł na pewno skorzystać z możliwości rozłożenia swoich płatności na raty. Więc jeżeli wystąpi do nas z wnioskiem o
możliwość taką, żeby rozłożyć na raty?
Tak, o możliwość rozłożenia na raty, bądź też, tylko dotyczy to składek, które dopiero będą zapłacone. Dotyczy to składek, które są zaległe. Jeżeli pan z kolei poniesie jakieś straty finansowe związane właśnie z zamknięciem tej placówki, będzie mógł również ubiegać się o umorzenie tych składek.
Na razie rozumiem, że ta ustawa spec, która weszła, nie przewiduje takiej sytuacji, że na przykład przedsiębiorcy są już z mocy prawa zwolnieni z płacenia składek za ten czas przestoju. No nie wiem, przeróżne sytuacje będą się zdarzały. Czy można...
Na razie jeszcze wszystko jest na wniosek. W związku z tym przedsiębiorcy sami muszą pilnować tego i widzieć, co się dzieje w ich działalności, czy oni mogą mają jeszcze jakieś zaplecze finansowe, żeby te składki opłacać. Jeżeli nie, to mogą pisać właśnie wnioski o albo przedłużenie płatności składek, albo o umorzenie ich.
Pytanie naszych słuchaczy również dotyczyło zawieszenia na przykład na jakiś czas prowadzenia działalności gospodarczej, tak? Jeżeli nie ma możliwości prowadzenia takiej działalności
tak,
w obecnej sytuacji. Tak, to może być taka sytuacja. Pytanie było również dotyczące skrócenia zwolnienia lekarskiego, a mianowicie mamy zwolnienie lekarskie, które no, wystawione jest na długi okres. Potem się okazało, że nie mamy koronawirusa ani żadnej innej choroby, która uniemożliwia nam powrót do pracy. No i co?
Tak, zgadza się. Jeżeli mamy wystawione zaświadczenie lekarskie na jakiś dłuższy okres, okazuje się, że jednak nie jesteśmy chorzy, nie mamy tego koronawirusa, co wtedy robić? Jest multum pytań od ludzi i od lekarzy. Należy udać się do lekarza leczącego, do lekarza, który wystawiał to zwolnienie i lekarz wystawia zwolnienie korygujące z właściwym już okresem i takowe zwolnienie trafia też do ZUS-u i do zakładu pracy. Ważną sprawą jest to, że nie wystawia lekarz nowego zaświadczenia, tylko koryguje te stare zaświadczenie.
Ja tu wejdę lekarskie w słowo, a może nie spacerujmy do tych lekarzy, bo nie wiadomo, kto tam siedzi na tych przychodniach. Może telefonicznie zadzwońmy i powiedzmy...
Czy bez badania pacjenta zostanie skrócone zaświadczenie? No tak, tego nie jestem pewna.
No tak,
musi dojść do badania.
Sam wynik testu wcale nie musi być tutaj akurat już przesądzający o tym, że wrócimy do pracy. Zwrot czesnego za te czas, kiedy dzieci nie będą chodziły do szkoły, do pracy. Oczywiście nie do nas, ale na to pytanie również odpowiem. A za chwilę też odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące wyjazdów do sanatoriów. Jeżeli chodzi o zasiłek opiekuńczy, czy coś jeszcze ważnego mamy do powiedzenia naszym słuchaczom, na co muszą zwrócić uwagę i powinni o tym zdecydować? No powinni pamiętać, że dobrze będzie zastanowić się nad tym zasiłkiem, bo nie wiadomo, jak sytuacja się rozwinie,
co
prawda?
Będzie dalej?
Że to tylko 14 dni, czy ta ustawa się na razie nie rozciąga w czasie?
Co będzie, jeżeli tak zamknięcie szkół ulegnie przedłużeniu, co z tym zasiłkiem? Wtedy. Może też zostanie wydłużony?
Może trzeba po prostu nawet teraz już próbować jakoś zapewnić tę opiekę, może nie babci, ale może kogoś, nie wiem, w jakiś sposób na pewno sobie poradzimy z tym, musimy sobie z tym poradzić, po prostu musimy to przetrwać. Proszę Państwa, nie siejemy paniki bynajmniej, uważamy, że trzeba do każdego tematu podchodzić racjonalnie, próbujemy Państwu pomóc odnaleźć się w tej sytuacji, niemniej jednak dla wszystkich nas ona jest trudna i to, że musimy stać na granicy 4 godziny, że jest nam mierzona temperatura, że musimy wypełniać pewnego rodzaju dokumenty. No taki mamy obowiązek wobec siebie, żebyśmy po prostu dbali o siebie wzajemnie. Czasami może to się liczyć z pewnymi utrudnieniami. Przetrwajmy to. To miejmy nadzieję nie będzie trwało długo. Uporamy się z tym wszyscy i będzie nam wszystkim łatwiej. Po prostu zastosujmy się do tego, co jest na chwilę obecną nam przekazane przez służby i naprawdę podejdźmy do tego spokojnie. Państwo pytają o sanatoria i o te sanatoria zapytaliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia. Państwa pytania przekazaliśmy i uzyskaliśmy odpowiedzi, mam nadzieję, że wyczerpujące. O to, jak jest w ZUS-ie, zapytam również za chwilę.
Moja mama została zakwalifikowana do leczenia seniora rolnego 30 marca na wyjazd. Ze względu na obawy związane z koronawirusem, czy można przełożyć wyjazd do sanatorium? To jest pierwsze moje pytanie. I drugie, czy trzeba powiadamiać Narodowy Fundusz Zdrowia o rezygnacji z wyjazdu i w jakim czasie należałoby to zrobić? Ponieważ ona już jest na takim etapie, że jest bardzo zdenerwowana w związku z tym szerzącym się zakażeniem. Rozważam właśnie możliwość rezygnacji w ogóle z tego wyjazdu. No, nie chcielibyśmy, żeby to przepadało, ponieważ to czas oczekiwania na takie leczenie to jest 2 lata. Czy dałoby się przełożyć najbardziej, by nas to satysfakcjonowało?
Jeśli chodzi o sanatoria, nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia, ponieważ wiadomo, że uwarunkowania w zależności, gdzie to sanatorium się mieści, ale sytuacja rozwija się dynamicznie.
Zastępca dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ, dr Marzena Juczewska.
Taka osoba, która obawia się pojechać, obawia się podróży, czy obecności w dużej grupie współtowarzyszy, ma prawo zrezygnować. NFZ honoruje takie rezygnacje. Proszę zaznaczyć, jaka to jest przyczyna, prawda, że właśnie z powodu koronawirusa i w przyszłości będziemy po odwołaniu z tego stanu zagrożenia, który obowiązuje w Polsce, będziemy honorować te skierowania. Pacjent nie będzie ustawiany w kolejce od początku. W najbliższym możliwym terminie będzie mógł pojechać do sanatorium.
To tyle NFZ, ale wiemy, że ZUS również wysyła nas do sanatorium. Nawet miałyśmy taką audycję, że z ZUS-em na urlop. No to właśnie, jak w ZUS-ie wygląda sytuacja? Tu również można zrezygnować? Jak najbardziej. Swoich po prostu?
Z sanatorium można zrezygnować w każdym dowolnym momencie. Tak naprawdę na tą chwilę nie mamy zbyt wielu tych rezygnacji, ponieważ do dnia dzisiejszego zrezygnowały tylko dwie osoby i to osoby, które mają wiele schorzeń współistniejących, które obawiają się o swój stan zdrowia, o kontakt z innymi ludźmi. Poza tym wszystkie osoby na razie, które są zakwalifikowane, wyjeżdżają. Ale jeżeli faktycznie dojdziemy do wniosku, że nie chcemy w tym czasie jechać do sanatorium, możemy zrobić to. Czas oczekiwania na nowe wyznaczenie terminu do sanatorium nie jest tak długi jak w Narodowym Funduszu Zdrowia. W związku z tym możemy złożyć ponowny wniosek, zostać znowu przebadani i na pewno w tym roku jeszcze zostaniemy zakwalifikowani. Czas oczekiwania to około 8 tygodni, więc nie ma się czym przejmować. W tej chwili, jeżeli osoby składają już dokumenty do sanatorium, to terminy wyjazdu są wyznaczane na miesiące letnie, czyli czerwiec, lipiec, sierpień.
Więc kiedy ta temperatura będzie wyższa i liczymy na to, że ten wirus sobie z nią nie poradzi.
Dokładnie tak. Więc to już jest tak naprawdę do przemyślenia dla każdej osoby indywidualnie. Jeżeli chce zrezygnować, zawsze w każdym momencie może to zrobić.
W każdym, tak? To nie ma takiego terminu na przykład, że 3 dni przed wyjazdem to już jest konieczne.
Nie,
jak najszybciej.
Jak najszybciej,
prawda?
Dlatego jak zwalnia się miejsce, może ktoś inny po prostu będzie chciał jednak z tego skorzystać. Są osoby, które chcą wyjechać, którym kończy się zwolnienie lekarskie, którym kończy się świadczenie rehabilitacyjne i one mają tylko określony okres, w którym mogą skorzystać z tego wyjazdu. Więc jeżeli chcemy zrezygnować, zróbmy to jak najszybciej.
Jak powiedział mi słuchacz przed chwilą, od śmierci czy leku nikt nie wymyślił. Nie bójmy się i jak mówimy ciągle o koronawirusie, to już w głowie naprawdę mało miejsca zostaje na coś innego. To ja panu wychodzę naprzeciw, zupełnie o nie koronawirusie. Dobre informacje dla wszystkich emerytów, tych, którzy właśnie są w gronie tego ryzyka, ale o tym nie mówmy, którzy w marcu dobre informacje dostaną w jednej kopercie, dwie decyzje i jakie dobre decyzje. Pani Tereso, to co? Może na zakończenie audycji tak dużo optymizmu wlejmy w ludzkie serca?
No właśnie, cały czas o tym koronawirusie, ale tutaj waloryzacja będzie.
Nieodwołane.
Nic nieodwołane.
Specustawa nie weszła.
Właśnie, ZUS staje na wysokości zadania i tak jak jest w ustawie z 9 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach, jest podany wskaźnik waloryzacji, oczywiście, który wynosi 103,56%. To jest waloryzacja procentowa, ale również może być waloryzacja kwotowa, czyli nie mniej niż te 70 zł. Natomiast przy rentach z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest to kwota nie mniej niż 52 zł 50 groszy.
I tak jak brutto, prawda?
Tak, to jest wszystko brutto.
Tak, bo ja lubię oczywiście tak podkreślać, że brutto.
Nie trzeba przychodzić do ZUS-u. Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu dla świadczeń, które są wypłacane na 29 lutego 2020 roku. Jeśli świadczenia na przykład są zawieszone, bo osoba kontynuuje pracę, to przy rozwiązaniu umowy o pracę już jak skończy, to również to świadczenie będzie przeliczone i wypłacone w takiej kwocie, jakie się należy. Oczywiście decyzje waloryzacyjne, tak jak mówiliśmy, będą wysyłane w kwietniu razem z decyzjami o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, które jest uchwalone ustawą z 27 lutego 2020
roku. I tego już też nikt nie zabierze.
Tego też nikt nie zabierze i tak jak należy podkreślić, że tak jak w tamtym roku te świadczenie dotyczyło tylko roku 2019, tak tutaj jest to świadczenie już jak gdyby uchwalone corocznie. Czyli corocznie ma być wypłacane w kwietniu, natomiast dla osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, to ta wypłata będzie następowała w maju. I decyzję o tym, łącznie z decyzją waloryzacyjną, dostaniemy w kwietniu.
Czyli dwie dobre decyzje w jednej kopercie, chociaż na przykład świadczenie zwaloryzowane, niektórzy dostaną już w marcu, prawda? A kopertę z decyzją dopiero
tak,
w kwietniu.
Dopiero w kwietniu.
Także mogą się na koncie dopatrzeć, że troszkę więcej, ale też uspokajamy. Nie przychodzimy do ZUS-u, nie ma takiej potrzeby.
Nie, to wszystko odbywa się z urzędu.
Wszystko odbywa się z urzędu i to są świadczenia, które już zostały przyznane ustawowo, zabrane nie będą. Mało tego, ta tak zwana 13. emerytura będzie też w przyszłym roku i w latach kolejnych przyznawana. No to tym optymistycznym akcentem wszystkich, którzy mają pytania dotyczące zasiłku opiekuńczego, odsyłamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie bardzo szczegółowe pytania, które Państwo mają, że trzeba dopytać, jak ta osoba niepełnosprawna, jaki stopień, jaki wiek, to koniecznie tam, może nie osobiście również, tylko telefonicznie, proszę, w większości.
Zapraszamy do korzystania z infolinii. 22 560 16 00.
Można się dodzwonić?
Jak najbardziej.
Dobrze. Dziękuję serdecznie. Moimi Państwa gośćmi były panie Katarzyna Krupicka, Teresa Fiedorczuk, Agnieszka Dziejma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Dziękuję paniom serdecznie. My naszego numeru telefonu nie wyłączamy, proszę Państwa. Jest do Państwa dyspozycji 744 22 22. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy telefonować. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. Jeśli chodzi o koronawirus, jutro specjalne wydanie wersji lokalnej o 13.10 i te wszystkie wątpliwości, które Państwo mają i mity, które Państwo powtarzają, będziemy jutro również rozwiewać. Ja już serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Dorota Niebrzydowska za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie Państwo z nami.